Chciałbym dzisiaj rozpocząć cykl nauczania odnoszącego się do wypędzania demonów. Jest to bardzo ważna nauka, którą każdy z was powinien wiedzieć, znać i każdy z was ma ją stosować, praktykować, dlatego że jest to nakaz Pana Jezusa Chrystusa. I mówimy o wielkim nakazie Chrystusa, a nakaz to jest nauka, która ma być mówiona, jest to rozkaz, aby być Jemu posłusznym, aby ta nauka o Jego Królestwie, o Ewangelii była zaniesiona do wszystkich narodów. I kiedy patrzymy na Biblię, to widzimy, że przed swoim zmartwychwstaniem, jeszcze przed śmiercią, Jezus mówił o zwiastowaniu Ewangelii. I o tym czytamy w Ewangelii świętego Mateusza w 24 rozdziale i 14 wersecie, kiedy widzimy, że Pan powiedział, że będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. A więc pańskim nakazem jest, aby Jego Ewangelia była głoszona o Królestwie po całej ziemi. Jezus po swoim już zmartwychwstaniu, ale już na chwilę przed wniebowstąpieniem w Ewangelii świętego Marka w 16 rozdziale w 15 wersecie powiada i to powtarza ten nakaz i rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. A więc ty masz mówić Ewangelię. To nie jest nakaz, to nie jest uprawnienie zarezerwowane tylko i wyłącznie dla wybrańców, ale jest to dla każdego człowieka. A więc ty masz głosić Ewangelię tam, gdzie Bóg cię postawił, w twojej rodzinie, wśród twoich znajomych, wśród twoich sąsiadów. Jeżeli Bóg wyśle cię do innej miejscowości, tam masz głosić Ewangelię o Jezusie Chrystusie. I Pan chce, aby ludzie poznali drogę zbawienia, dlatego że ludzie bez Jezusa idą na wieczne potępienie, idą do piekła. I takimi my byliśmy, którzy nie znali Jezusa, Ewangelii Jezusa, szliśmy na wieczne potępienie. I Pan chce, aby ludzie dostąpili wiecznego zbawienia, ale trzeba im powiedzieć, jak oni mogą otrzymać to zbawienie, to życie wieczne. I wiemy, że Chrystus w 16 wersecie Ewangelii świętego Marka, 16 rozdziału, powiada, kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A więc zauważmy, ty musisz uwierzyć w Pana. Ta wewnętrzna wiara, która zagaszcza w twoim sercu, kiedy słuchasz Słowa Bożego i dzięki tej wierze jesteś usprawiedliwiony i Bóg przebacza ci grzechy, kiedy przychodzisz do Niego w skrusze i prosisz o przebaczenie, kiedy żałujesz i prosisz Go o obmycie Jego świętą krwią. I kiedy ty wiesz, że Jezus umarł za ciebie na krzyżu, że On był pogrzebany trzeciego dnia, wzbudzony z martwych dla twojego usprawiedliwienia i ty wołasz o zbawienie, ty wołasz do Pana, aby ci przebaczył i Go zaprasza do swojego życia jako Pana i Zbawcę, to ta wiara, która zagaszcza w twoim sercu, ona musi być uzewnętrzniona, bo kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. A więc zewnętrzny wyraz posłuszeństwa Bogu, on okazuje się w chrzcie wodnym. I dlatego Jezus powiada, kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. I my praktykujemy chrzest według obrządku apostolskiego, a więc w sposób taki, jak praktykowali apostołowie, jakim nauczał Jezus. Bo słowo chrzest znaczy bapto, baptyzo, ono oznacza zanurzenie, całkowite zanurzenie osoby, która jest chrzczona. I w tą najbliższą niedzielę będziemy mieć tą uroczystość chrztu, gdzie kilka osób okaże swoją miłość, swoje posłuszeństwo nakazowi Pańskiemu, Słowu Bożemu. I zauważmy, że kolejne wersety Ewangelii świętego Marka od 17 do 18, one mówią, że kiedy ty będziesz żył w posłuszeństwie Bogu, kiedy ty będziesz wierzył Panu i będziesz szedł za Nim, będziesz usługiwał, to wówczas będą czynione znaki. I te znaki będą widoczne. To są cztery jakby znaki czynione w imieniu Jezusa. Pierwszy znak. Takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą. A więc jest to ponadnaturalny autorytet, który daje ci Pan, aby wypędzać demony, aby wypędzać duchy. Po drugie, nowymi językami mówić będą. Czyli jest to zdolność mówienia innymi językami. Jest to kolejny znak, ponadnaturalne języki. Trzeci znak to jest ponadnaturalna ochrona, która wyraża się, że węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. A więc w tym momencie, w momencie zagrożenia, Bóg daje ludowi bezpieczne schronienie. Proklamowaliśmy psalm 91. Niech to słowo tego psalmu, ono będzie zawsze wypowiadane osobiście przez ciebie. Indywidualna proklamacja tego, co mówi Słowo Boże, co ono czyni w twoim życiu. Dlatego zawsze jest tak, że kiedy Słowo Boże, czy to, które jest zapisane w tej księdze, jest ogłaszane, czy też kiedy słowo przychodzi jako rema do ciebie i ty to słowo wypowiadasz, ono zawsze wykonuje pracę. Biblia mówi w księdze proroka Izajasza, że tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust, ono nigdy, ale to nigdy nie wychodzi puste, ale ono wykonuje pracę. To jest tak jak oszczepnik, który ma napięty łuk i wypuszcza strzałę, to ta strzała, ona biegnie, ona leci do celu. I my musimy wiedzieć, że Słowo Boże, ono zawsze wykonuje pracę pańską. I kolejny znak jest to ponadnaturalna moc, która uzdalnia nas do uzdrawiania chorych. Bo na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. A więc przeczytajmy to wspólnie razem. Jakie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli? Czy uwierzyłeś w Pana? A więc jakie znaki będą tobie towarzyszyły? Kolejna, czytamy. A więc takie znaki będą mi towarzyszyli. W imieniu Jezusa wyganiać będę demony. Nowymi językami mówić będę. Węże brać będę, choćby coś trującego wypiję, nie zaszkodzi mi. Na chorych ręce kłaść będę, a oni wyzdrowieją. Oczywiście w tych cyklu wykładów, które ja będę prowadził w każdą środę, ja będę mówił troszeczkę więcej na ten temat. Co to znaczy? I kiedy okazuje się ta Boża ochrona, gdybyś wypił coś trującego lub też jeżeli węża będziesz miał w ręku, ale zapraszam, zachęcam was, abyście uczestniczyli w tym, w każdym wykładzie, który będzie odbywał się w środę o godzinie 17. Na czele tej listy, zauważmy, jest wyrzucanie demonów. A więc Ewangelia, ona powoduje, jeżeli człowiek przyjmie Chrystusa, że Bóg wyrywa go z królestwa ciemności. Dosłownie wyrywa go z królestwa ciemności i jakby osadza go w królestwie Syna Jego. I kiedy jest głoszone słowo, jest zawsze konfrontacja z królestwem ciemności, dlatego że jest diabeł. Nie myślmy o tym, że diabeł sobie śpi i on się cieszy z tego, co my robimy w imieniu Jezusa. Ale Biblia wyraźnie nam mówi, że będzie opór. I my się spotykamy z tym oporem każdego dnia. Spotykamy się z tym oporem jako Kościół, spotykamy się z tym oporem jako liderzy, spotykamy się z tym oporem jako wierzący indywidualnie. I musimy wiedzieć i nazwać to po imieniu, kto za tym stoi. A więc na czele tej listy jest wyrzucanie demonów. I spójrzmy się na służbę ziemską Pana Jezusa Chrystusa. Co On czynił? W Ewangelii świętego Mateusza, w 10 rozdziale, w pierwszym wersecie czytamy, że Chrystus przywołał 12 uczniów swoich i dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc. A więc Jezus dał moc swoim uczniom nad duchami nieczystymi, aby co z nimi robili? Aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc. W Ewangelii świętego Marka w 3 rozdziale, 14 i 15 wersecie czytamy takie słowa. I powołał ich 12, żeby z nim byli i żeby ich wysłać na zwiastowanie Ewangelii. i żeby mieli moc wypędzać demony. A więc czytamy o tym, że On ich powołał i wysłał na zwiastowanie Ewangelii i żeby mieli moc wypędzać demony. W Ewangelii świętego Marka w 6 rozdziale, 7 wersecie czytamy z kolei: potem wezwał 12 i począł ich wysyłać po dwóch i dał im moc nad duchami nieczystymi. W wersetach 12 i 13 czytamy, że oni poszli i wzywali do upamiętania i wyganiali wiele demonów i wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. A więc widzimy, w służbie apostołów i uczniów było wypędzanie demonów. W Ewangelii świętego Łukasza, w 10 rozdziale, czytamy o tym, jak Chrystus rozsyła tych 72 uczniów. O tym wyznaczył Pan innych 72 i rozesłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam zamierzał się udać. I w 17 wersecie czytamy, że tych 72 powróciło z radością, mówiąc: Panie, i demony są nam podległe w imieniu Twoim. Rzekł więc do nich: widziałem, jak szatan, niby błyskawica, spadł z nieba. Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi. Pytanie, gdzie podziały się demony? Carlos Anaconda, taki ewangelista w Argentynie, na którego ewangelizacjach nawet słyszałem, że przychodzi do miliona ludzi, on potężnie Bóg go używa. I kiedy są ewangelizacje organizowane, to w danych miastach czy na stadionach, to Boża moc spoczywa na tym mieście. Ludzie, którzy jeżdżą autobusami czy innymi środkami lokomocji, normalnie w nich zaczynają się manifestować duchy. Kierowcy tak, zatrzymują autobusy, otwierają drzwi i mówią: pójdźcie tam do nich, oni poradzą sobie z tymi demonami. W szpitalach psychiatrycznych leczą ludzi na różne choroby psychiczne i nie dają sobie rady, nie ma leków. I ci lekarze wysyłają tych chorych: pójdźcie do chrześcijan, oni wypędzą demony. Kiedy Carlos Anaconda przyjechał do Europy, to mówiono mu: u nas nie ma problemu z demonami, nie ma problemów. Ale kiedy zaczął głosić, demony zaczęły wychodzić. Moje pytanie, gdzie się podziały demony? Kiedy ostatnio wypędziłeś demona? Gdzie one są? Uciekły z radzenia? Ludzie oszukują się, bo mówią, że a, to jest jego taki, ona taka jest, on taki jest. Że to jest część jego osobowości. Nie, 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 to są demony, to są duchy. I ja wierzę, że Bóg przychodzi w mocy i chce przygotować Kościół do tego, aby uwalniać ludzi. Powiedziałem, że w diecezjach rzymskokatolickich mają świadomość tego, że moc szatańska coraz bardziej działa, dlatego szkolą księży, którzy są tak zwanym egzorcystami, specjalnie wybrani księża. Ja chcę ci powiedzieć, że ty jesteś powołany do tego, aby wypędzać demony. I to ma być pierwszy znak, który będzie tobie towarzyszył i który uwierzytelni ciebie, że jesteś uczniem Jezusa Chrystusa. Biblia mówi, że oni poszli, wszędzie kazali, Pan ich słowa potwierdzał cudami i znakami, które temu towarzyszyły. A więc mamy wypędzać duchy. I kiedy Pan rozpoczął swoją służbę, to On w Nazarecie odczytał z księgi zwoju fragmenty z proroka Izajasza z 61 rozdziału. I 61 rozdział księgi proroka Izajasza w pierwszym wersecie, w tym wersecie jest napisane: Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Zauważcie, ogłosił jeńcom wyzwolenie. I nawet na to miejsce przychodzą ludzie, którzy są jeńcami demonów, którzy są dręczeni przez demony. I Jezus przyszedł, aby ogłaszać ludziom wyzwolenie. Jeśli Syn was wyswobodzi, prawdziwie będziecie wolni. Ja będę o tym uczył, będę o tym mówił, jak rozpoznać działanie demonów, w jaki sposób demony wchodzą do człowieka i w jaki sposób się mogą dobrze mieć, jakie są objawy ich obecności, jakie mogą być choroby, za które są demony odpowiedzialne. I chciałbym, żeby w trakcie tych naszych spotkań, żebyście otrzymali odpowiednią wiedzę, ale ta wiedza musi być przez was przyjęta i praktykowana, abyście mieli odwagę, bo otrzymaliście autorytet nad demonami, aby demony wypędzać i żeby Pan potwierdzał swoje słowo. I wiemy, że Chrystus temu słowu był wierny. Gdziekolwiek był, wypędzał demony. I nakazał, żeby jego uczniowie to samo uczynili. Jego apostołowie, jego uczniowie. I ten sam nakaz dał dla swojego Kościoła. Że mamy głosić Ewangelię i w jego imieniu będą wypędzać demony z człowieka. Tak? Ale zaraz o tym będziemy mówić. I ktoś by pomyślał, no ale to może pewne kategorie, to na pewno miało swoje miejsce 2000 lat temu. 2000 lat temu Biblia mówi, Jezus Chrystus ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Ten sam, on się nie zmienia. Demony to są złe duchy, a złe duchy to są demony. Żyjemy w świecie, kiedy te demony się ucywilizowały, i otrzymały bardzo naukowe nazwy. Czasami są duchy nałogów i te duchy, one są uspołecznione. I mając takie demony, potem, a jesteś chory i mówię, że to jest choroba. I ludzie otrzymywali, czy otrzymują jeszcze renty na to. Ja chcę mówić na ten temat. Żadna grupa wiekowa nie jest pominięta. Demony działają i chcą atakować każdego człowieka. Jeśli chodzi oczywiście o te demoniczne ataki lub potrzebę bycia uwolnionym. I zobaczmy, jakie kategorie osób były uwalniane w trakcie służby Pana Jezusa Chrystusa. Ewangelia świętego Łukasza, 9 rozdział, Łukasz. Od 37 do 42 wersetu. Czytamy, że w tej historii, iż Pan uzdrowił epileptyka, czyli osobę, która była chora na padaczkę. Nazajutrz, gdy zeszli z góry, zbiegł mu drogę liczny tłum. Oto mąż tłumu krzyknął, mówiąc, nauczycielu, błagam cię, wejrzyj na syna mojego, na mojego jedynaka. Bo to duch porywa go i zaraz krzyczy i szarpie nim z pianą na ustach i z trudem opuszcza go potłuczonego. Błagałem też uczniów twoich, aby go wygnali, lecz nie potrafili. A Jezus odpowiadając rzekł, o rodzie niewierzący i przewrotny, jak długo mam być z wami i mam was znosić? Przyprowadź tutaj syna swego. A gdy jeszcze podchodził, porwał go demon i szarpnął nim. Jezus zaś zgromił ducha nieczystego i uzdrowił chłopca i oddał go ojcu jego. A więc zauważcie, jakby to przełożyć historię na ten czas i widzielibyście taki przypadek, to ktoś by użył telefonu komórkowego i zadzwonił by po pogotowie. Zgadza się? Bo człowiek się rzuca. Bo to są normalne objawy. Ale wtedy wiedziano, że za tym stoi ktoś, stoi jakiś duch. Duch epilepsji. I ten oto ojciec tego syna zaczął błagać Jezusa, aby go uwolnił. I zauważcie, jakie są reakcje tego demona. Bo to duch porywa go. Zaraz krzyczy. Czyli to nie jest krzyk tego chłopca, Szarpie nim z piano na ustach, z trudem opuszcza go potłuczonego. I Jezus powiedział, przyprowadź tutaj syna swego. I gdy jeszcze podchodził, porwał go demon, a więc demony się zaczęły manifestować. I demony będą wiedziały, że masz autorytet do tego, aby wypędzać. I ten demon, kiedy zobaczył Chrystusa, to w tym młodym chłopcu szarpnął tym młodym chłopcem. Jezus zgromił ducha nieczystego i uzdrowił chłopca. I wtedy oddał go ojcu. Kolejna osoba, dziewczynka. Ewangelia świętego Marka. 7 rozdział od 24 do 30. Proszę, abyście zawsze wyłączali telefony na naszych spotkaniach. 7 rozdział od 24 do 30. I wyruszył stamtąd i udał się w okolice Tyru i wstąpił do domu, ale nie chciał, aby się ktoś o tym dowiedział. Nie mógł się jednak ukryć, lecz niewiasta, której córka miała ducha nieczystego, skoro usłyszała o nim, przybiegła i padła mu do nóg. A niewiasta ta była Greczynką, rodem z Syrofenicji, i prosiła go, aby wypędził demona z córki jej. Ale on rzekł do niej, pozwól, aby wpierw nasyciły się dzieci, bo niedobrze jest zabierać chleb dzieciom i rzucać szczeniętom. Ona odpowiadając rzekła do niego, tak jest, panie, wszakże i szczenięta jadają pod stołem z okruszyn dzieci. I rzekł do niej, dla tego słowa idź, demon wyszedł z córki twojej. Czyli widzimy, iż tam ta dziewczynka była dręczona przez ducha nieczystego. I matka przyszła do Pana Jezusa i prosiła Go, żeby Jezus uwolnił tą dziewczynkę. I Pan uwolnił. Demon wtedy wyszedł z jej córki. Kolejny przypadek, Ewangelia świętego Marka, 5 rozdział, od 1 do 20. Ta historia jest długa, ale bardzo dramatyczna. I przybyli na drugi brzeg morza, do krainy Gerazańczyków, a gdy wychodził z łodzi, oto wybiegł z grobów naprzeciw niego opętany przez ducha nieczystego człowiek, który mieszkał w grobowcach i nikt nie mógł go nawet łańcuchami związać, gdyż często związany pętami i łańcuchami zrywał łańcuchy i kruszył pęta, nikt nie mógł go poskromić. I całymi dniami i nocami przybywał w grobowcach i w górach, krzyczał i tłukł się kamieniami. I ujrzawszy Jezusa z daleka, przybiegł i złożył mu pokłon. I wołając wielkim głosem, rzekł, co ja mam z tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam cię na Boga, żebyś mnie nie dręczył. Albowiem powiedział mu, wyjdź, duchu nieczysty z tego człowieka. I zapytał go, jak ci na imię? Odpowiedział mu, na imię mi Legion, gdyż jest nas wielu. I prosił go silnie, aby ich nie wykaniał z tej krainy. A więc zauważmy, to jest nienaturalne, żeby człowiek żył w grobowcu. To jest nienaturalne, aby on zrywał łańcuchy, kruszył pęty i nie mógł go nikt poskromić. To było nienaturalne. I kiedy ten człowiek, czy te demony zobaczyły Pana Jezusa, to ten demon zaczął krzyczeć, co ja mam z tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam cię na Boga, żebyś mnie nie dręczył. Widzicie? Jezus zapytał się, jak masz na imię? Legion, gdyż jest nas wielu. W tamtym czasie Legion Rzymski nawet się przyjmuje, że około 6 tysięcy ludzi miał. Czyli legion, czyli tyle demonów było w tym człowieku. I wiemy o tym, że Pan wypędził te demony i te demony weszły w stado świń. Ja zaraz będę jeszcze troszeczkę więcej na ten temat mówił, a na ten moment to chciałbym pokazać wam, że demony atakują każdą kategorię ludzi. Kobieta. Ewangelia świętego Łukasza. 13 rozdział. Łukasz. Od 10 wersetu do 17. Chyba każdy zna tą historię. Ale jeszcze raz sobie ją przeczytamy. 13 rozdział. Nauczał w jednej z synagog w sabat. Oto była tam kobieta od 18 lat cierpiąca. Pochylona tak, że zupełnie nie mogła się wyprostować. A Jezus, ujrzawszy ją, przywołał ją i rzekł do niej: kobieto, uwolniona jesteś od choroby swojej. I położył na nią ręce i zaraz wyprostowała się i chwaliła Boga. A odpowiadając przełożony bożnicy, oburzony, że Jezus uzdrowił w sabat, rzekł do ludu: jest 6 dni, kiedy należy pracować. W te dni przychodźcie i dajcie się uzdrawiać, a nie w dzień sabatu. Odpowiedział mu Pan i rzekł: obłudnicy, czy nie każdy z was odwiązuje w dzień sabatu o swego wołu czy osła od żłobu i nie wyprowadza ich do poju? A czy tej córki Abrahama, którą szatan związał już od 18 lat, nie należało rozwiązać od tych pęt w dniu sabatu? A więc zauważcie, ta choroba była efektem działania szatana i ona cierpiała przez 18 lat. Pan mówi, że była związana przez szatana. A więc są choroby, za które odpowiadają demony. Niejednokrotnie, kiedy będziecie uwalniać ludzi, będziecie się modlić o uwolnienie ludzi, temu będą towarzyszyć różne manifestacje. I będą manifestacje bardzo dramatyczne, kiedy zaczną duchy krzyczeć, kiedy ludzie mogą wymiotować, kiedy pojawi się taka obfita piana. Może być, że ktoś straci przytomność, może być tak, że ktoś upadnie na podłogę i zacznie krzyczeć, zacznie różne przewracać się po podłodze. Może nieraz trzeba będzie, aby kilka osób przytrzymało go, aby on sobie czegoś złego nie uczynił. Czytaliśmy, że kiedy Pan uwolnił tego chłopca, który był na epilepsję chory, to temu również towarzyszyły różne dziwne reakcje, a więc wymioty, jakieś tam piana, krzyczał. To nie były jego głos, to były głosy demonów, które w nim zamieszkiwały. I my mamy autorytet, aby nakazać demonom, aby się nie manifestowały, i mamy autorytet, aby nakazać im, aby odeszły z życia tego człowieka. Ale trzeba też niejednokrotnie pytać się Pana, czy mamy nakazywać, aby się te duchy nie manifestowały, ponieważ z manifestacji one muszą odejść. I nieraz, jeżeli zakażesz im manifestowania się, one mogą w dalszym ciągu tkwić wewnątrz człowieka. Wypędzaniu demonów mogą towarzyszyć również łagodne manifestacje, bo duchy będą najczęściej odchodziły przez oddech, przez nos, przez usta. Duch to jest oddech, to jest wiatr, to jest pneuma, a więc przez oddech, niejednokrotnie przez ziewanie. Temu może towarzyszyć krzyk, temu może towarzyszyć kaszel, temu może towarzyszyć jakaś tam czkawka, temu może towarzyszyć jakieś ziewanie. A więc w taki sposób będą duchy odchodzić, albo nawet będą łzy ciekły z twoich oczu. To może się wydarzyć. Nieraz jest tak, że są różne wydzieliny z człowieka wychodzą. Może być tak, iż że ludzie, o których się modlisz, będą odczuwali wtedy wielką presję, ból w głowie albo w jakiejś części ciała. I po tym, kiedy już wypędzisz te demony, to powiedzą: czuję ulgę. Nie ma. Są niektóre choroby, które są iście demoniczne. Niektóre są pewne napady demonów, takie wiry demoniczne, które ludzie nie wiedzą, dlaczego ja się czuję tak, a nie inaczej. Nieraz ludzie się zastanawiają: pokutowałem, przebaczyłem, a mimo to mam wielki gniew, mimo to mam wielką urazę, mam wielką nienawiść. Być może za tym stoją demony. Być może w tym człowieku mieszkają duchy, które powinny być usunięte. Może być również tak, że kiedy modlimy się o uwolnienie, nie będzie żadnych manifestacji. Bo wiele uwolnień w życiu ludzi odbywa się bez odczuwania, że coś w ogóle się dzieje. Po prostu usługujemy w wierze. Biblia mówi, że wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Po prostu stoisz w autorytecie w imieniu Jezusa Chrystusa. Ci z was, którzy byli ileś lat temu na konferencji Delka Prince'a, to pamiętacie, że na to było parę tysięcy osób. I kiedy była sesja uwolnieniowa, to on po prostu prowadził nauczanie i mówił, uczył o autorytecie, mówił o demonach i potem, kiedy zaczął się ludzi modlić, to on po prostu użył autorytetu w imieniu Jezusa. I te duchy wychodziły z krzykiem, z hukiem z niektórych. Niektórzy mieli łagodne manifestacje, ale doświadczyli uwolnienia. Bo my mamy posługiwać się imieniem Jezusa, mamy autorytet, który dał nam Pan nad demonami i mamy ich wypędzać. My nie musimy się skupiać na tym, jaka będzie manifestacja, czy człowiek upadnie, czy człowiek będzie krzyczał, czy będzie ziewał, czy jeszcze coś tam. My mamy patrzeć na Pana. Bóg dał nam autorytet, aby tego człowieka uwolnić, oswobodzić. Pytanie, co dzieje się wtedy z demonami, kiedy one zostają wypędzone? W Ewangelii świętego Mateusza w 12 rozdziale od 43 do 45 wersetu czytamy. Gdy zaś duch nieczysty wyjdzie z człowieka, wędruje po miejscach bezwodnych, szukając ukojenia, ale go nie znajduje. Wtedy mówi, wrócę do domu swego, skąd wyszedłem i przyszedłszy, zastaje go opróżnionym, wymiecionym i przyozdobionym. Wówczas idzie i zabiera z sobą 7 duchów innych gorszych niż on i wszedłszy, mieszkają tam i bywa końcowy stan człowieka tego gorszy niż pierwotny. Tak będzie i z tym złym pokoleniem. A więc ja usługuję ludziom, jeżeli jest taka potrzeba, aby się modlić o uwolnienie, to nie będę modlił się o uwolnienie, jeżeli ten człowiek nie chce oddać swojego życia Chrystusowi. Dlatego, że to jest bezcelowe. Gdyż jeżeli wypędzisz demony z człowieka i on swojego życia nie podda pod posłuszeństwo Bogu, Słowu Bożemu i będzie żył dalej jak żyje, wówczas te demony, które zostały wypędzone, one muszą znaleźć jakieś miejsce, jakiś dom. I człowieka traktują, ciało człowieka traktują jako swój dom. Wtedy, no nie znalazłem, bierze z sobą 7 gorszych duchów i wówczas stan końcowy tego człowieka jest gorszy. I dlatego też, kiedy będziecie posługiwać ludziom uwolnieniem, to musicie tych ludzi prowadzić do Chrystusa, żeby oni się upamiętali, żeby oni wyznali swoje grzechy, porzucili swoje grzechy i aby oni zbliżyli się do Boga, żeby żyli w bojaźni Bożej. Jeśli żyjesz w bojaźni Bożej, to wtedy ty nie musisz się bać, że demony znów uzyskają przystęp do ciebie. Dlatego, że ten, który mieszka w tobie, jest większy od tego, który jest na świecie. Amen. Jezus dał nam krew, Jezus dał nam swoje słowo, Pan daje nam moc Ducha Świętego i my musimy wypełnić ten dom Jego obecnością, Jego słowem, żeby w naszym życiu był widoczny owoc Ducha Świętego, być przyobleczonym mocą z wysokości, mocą Ducha Świętego. Chcę troszeczkę powiedzieć o naszym wrogu. Co to są te demony? Demony są to żywe istoty duchowe. One są bardzo realne. Jeżeli wyobraźcie sobie dwie armie, które z sobą walczą, jedna armia byłaby niewidoczna dla drugiej. Co by się wydarzyło? Wtedy żołnierze tej armii swobodnie mogą przenikać na terytorium drugiej armii i robić, co chcą. I my musimy wiedzieć, że żyjemy w sferze naturalnej, fizycznej, ale poruszamy się również w sferze duchowej. I demony są to istoty duchowe. I wobec tego my musimy w sposób duchowy podejść do tej sprawy. I Bóg daje nam duchową oręż I musimy zrozumieć taktykę działania wroga, zrozumieć jego działanie, aby w odpowiedni sposób zareagować, gdyż Pan daje nam duchowe środki. Chcę powiedzieć, że demony są to osoby, są to istoty duchowe. One mają świadomość. One wiedzą, kim są i jakie zadanie mają wykonać. Zobaczmy w Ewangelii świętego Marka, 5 rozdziale i 9 wersecie, co wypowiedziały demony. 5 rozdział Ewangelii świętego Marka, 9 werset. Jezus zapytał się, jak ci na imię? Odpowiedział mu, na imię mi Legion, gdyż jest nasz wielu. A więc duch powiedział, że nazywa się Legion, a więc, że ma imię. Ponadto demony mają wiedzę. W Dziejach Apostolskich, 19 rozdziale, czytamy o synach arcykapłana Scewy. Było ich 7. I oni wzięli się za wypędzanie duchów. Próbowali wzywać imienia Pana Jezusa nad tymi, którzy mieli złe duchy, mówiąc, zaklinam was przez Jezusa, którego głosi Paweł. I wtedy ten duch, zły duch, rzekł im, Jezusa znam i wiem, kim jest Paweł, lecz wy coście za jedni. A więc one mają wiedzę, one wiedzą, kim jest Jezus, one wiedziały, kim jest apostoł Paweł. A wy co, że jesteście za jedni? I rzucił się na nich ów człowiek, w którym był zły duch, przemógł ich i pognębił, tak iż nadzy i poranieni uciekli z owego domu. Ilu ich było? 7. A więc 7 nie dało rady jednemu człowiekowi. Wyobrażacie sobie, jak silne demony były w tym człowieku? A więc one mają wiedzę. One wiedzą, kim jest Jezus. One wiedzą, kim są słudzy Boży. Ponadto w Ewangelii świętego Marka, w 1 rozdziale, 24 wersecie, demon przemówił, cóż mamy z Tobą, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kim Ty jesteś, Święty Boży. A więc demony dokładnie wiedziały, kim jest Chrystus. Wiedziały, że On przyszedł i one wiedzą, jaki jest ich los. Przesądzono oczywiście los. Demony mają mowę i głos demonów może być podobny do głosu człowieka, może brzmieć tak samo jak głos ludzki, albo zupełnie inaczej. Mogą to być czasami głosy zwierząt. W Ewangelii świętego Marka, 3 rozdziale, 11 wersecie, czytamy, że duchy nieczyste, gdy ujrzały, padły mu do nóg i wołały, Tyś jest Syn Boży. A więc zauważcie, one wołały, Tyś jest Syn Boży. One mówiły i to wypowiadały słowa przez usta człowieka. Powiem wam, że namaszczenie Ducha Świętego, które spoczywa na ludziach zajmujących się uwolnieniem, ono sprawia, że w tym człowieku zaczynają występować demoniczne reakcje. Duchy są zaniepokojone. I niejednokrotnie jest tak, że jeżeli człowiek, który jest związany demonami, czy ma demony, jakbyśmy to powiedzieli, w tym człowieku zaczyna coś się dziwnego dziać. Jeżeli jest kościół, w którym jest żywe uwielbienie, w którym jest głoszone, namaszczone Słowo Boże, to tacy ludzie, im się to nie podoba, kręcą się, albo głowa ich zaczyna boleć. I momentalnie wychodzą z takiej społeczności. W domu im będzie lepiej, pójdę, odpocznę. Dlatego, że demony źle się czują na takich spotkaniach. Dlatego, że ich obecność może być zidentyfikowana przez tego, w którym one są. I te reakcje można usłyszeć oraz zobaczyć. Duchy mogą też przemawiać w umysłach. I niejednokrotnie się zdarza, że będzie słyszał, czy może słyszałeś głosy. I nie wiesz, skąd ten jest głos. I te głosy ciebie dręczą. Jeżeli jesteś dręczony przez takie głosy, to mijają lata i nie dajesz sobie z tym rady. Być może, albo najprawdopodobniej, za tym stoją demony. Słowa, które są wypowiadane lub też słowa, które się pojawiają w twoim myśle, mogą być jawnie diabelskie i bardzo ciebie dręczą, albo nawet mogą być bardzo subtelne, bo podające się za głos Boga. Pewien brat, który miał problem z demonami, pościł, modlił i nic nie pomagało, mówi, że Pan do niego przemówił, abym odizolował się od grupy, chrześcijańskiej grupy i pojechał w góry i wziął tydzień postu. I wtedy ci wierzący powiedzieli, to nie mówi ci Pan, dlatego, że to mówi ci demon i te demony chcą ciebie odizolować od nas, a to miejsce, gdzie ty chcesz pójść, jest znane z samobójstw. I demony doprowadzą ciebie do samobójstwa. I on zidentyfikował, że to nie jest, a na początkowo myślał, że to mówi Pan. A więc ważną rzeczą jest, abyśmy byli w społeczności, bo w tej społeczności są różne dary i Bóg objawi, czy to jest Pan, czy to nie jest Pan. Demony również mają wolę. A w czym jest wola? To jest niczym innym jak zdolność świadomego i zamierzonego wyboru lub działania. Chcę wam powiedzieć, że demony świadomie wybrały bunt wobec Boga. I świadomie zdecydowały się uciskać ludzi, dręczyć ludzi, którzy zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. One nie mają żadnego sumienia. W nich nie ma żadnego dobra. Jezus dokładnie opisał, dokładnie podał cechy szatana i jego demonów. W Ewangelii świętego Jana w 10 rozdziale czytamy: złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. To jest natura szatana i jego demonów. Szatan wysyła demony, aby krzywdziły ludzi, aby dręczyli ludzi, aby przynosiły choroby. Jego działanie to jest po to, aby kraść, zażynać i wytracać. Demony powodują problemy w psychice, w ciele człowieka. Demony mają emocje. Są to istoty emocjonalne. I kiedy wypędza się demony z ludzi, to te emocje mogą być wyrażane poprzez krzyk, strach. One wiedzą, co je czeka, że ich wiecznym przeznaczeniem jest jezioro ognia. W Ewangelii świętego Mateusza w 8 rozdziale, 29 wersecie, demon wołał, cóż mamy z Tobą, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas? Kiedy się modlimy o ludzi ludzi, w których żyją demony, to nieraz są wypowiadane słowa, ja nigdzie nie odejdę. Ja się boję, ja stąd nie chcę odejść. To jest mój dom. Kiedy wierzący używają krwi Jezusa, my znamy tą krew. My mamy nie prowadzić rozmów z demonami, aczkolwiek możesz zażądać w imieniu Jezusa, aby ten demon podał swoje imię, tak jak Jezus. Jakie jest twoje imię? Legion. A żeby w imieniu Jezus wypędzić tego ducha z osoby uwalnianej. Jest błędne założenie, że ja nie będę ruszał demonów i jakoś tam będzie. Jest to kłamstwo. Dlatego, że jego naturą jest kraść, zażynać i wytracać. Za tydzień będę chciał powiedzieć wam więcej na temat, w jaki sposób one wchodzą do życia człowieka. Zobaczmy do listu do Efezjan, apostoła Pawła, 6 rozdziału. 6 rozdział. 12 werset. gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, a więc to nie jest bój z człowiekiem. I Paweł wymienia tu nadziemskie władze. Naszym obowiązkiem jest rozprawianie się z demonami. Nasza walka z szatanem i jego demonami jest przyrównana do walki wręcz. Jest to osobiste zmaganie się z mocami ciemności. Walka nie jest też na wielką odległość, ale jest bardzo bliska. I to przywodzi na myśl takie zapasy. Wróg jest duchowym wrogiem, a broń używana w tej wojnie jest bronią duchową. Walka jest odczuwana jako nacisk na nasze myśli, uczucia, decyzje oraz na fizyczne ciała. Jeśli zignorujesz ten nacisk, wówczas będziemy szukać pomocy u lekarzy, w lekach, może w gabinetach psychiatrycznych, jeśli nie znamy prawdy. Dlatego Jezus mówi, poznacie prawdę i prawda was wyswobodzi. Musimy znać swoją broń i w jaki sposób posługiwać się tą bronią. Musimy znać taktykę wroga i jak go pokonać. Cóż to oznacza, że nasza walka jest z nadziemskimi władzami? Greckie słowo określające te nadziemskie władze to archas, władza. I jest to słowo używane do określenia przedmiotów lub ludzi uszeregowanych według jakiejś zasady, na przykład przywódcy, władcy, sędziowie. I to wskazuje na uszeregowanie ze względu na rangę i strukturę. Tak więc królestwo szatana jest dobrze zorganizowane i być może jest tak uszeregowane jak armie świata. Jak polska armia, na czele stoi prezydent, tak? Potem są generałowie podlegli mu, są później pułkownicy, majorowie, kapitanowie, porucznicy, aż do samego szeregowca. I szatan jest głową swojego królestwa i ma pod sobą podległe duchy. Każdemu z tych demonów jest przypisany określony teren, określony obszar, zakres działania, pole działania. Może to być kraj, może to być miasto, to może być dom. Szczególnie kiedy studiujemy księgę proroka Daniela, to widzimy o tym, co Bóg oznajmił Danielowi. O tych aniołach. Książę anielski Królestwa Perskiego, książę anielski Królestwa Greckiego. A więc to są książęta tego wieku, książęta, którzy mają pod sobą dane kraje, dane narody. I my niejednokrotnie możemy zorientować się, jakie imię ma ten demon poprzez cechy, które są widoczne, cechy zła, które są widoczne w tym narodzie. Pewne problemy mogą wskazywać w życiu człowieka, które występują, one mogą wskazywać, że za to są odpowiedzialne demony. Tyle, co na dzień dzisiejszy.